Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. W naszym programie dziś będzie i rozmowa z mistrzem Krzysztofem Pendereckim i wywiady z młodymi utytułowanymi na konkursach solistami, skrzypaczką Soyang-Yun, pianistami Danilem Trifonowym, Ingolfem Wunderem czy flecistą Łukaszem Długoszem. Nie zabraknie aktualnych tematów. Zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów Radia Publicznego. Uhonorowany licznymi nagrodami, ciągle zapracowany profesor Krzysztof Penderecki znalazł czas dla mikrofonu Henryka Cierpioła z Radia Katowice.
Rozmowa miesiąca.
Tych rozlicznych koncertów w ostatnim czasie było ogromnie wiele. To oznacza, że nie zwalnia pan tempa.
Nie ma powodu nawet, ponieważ jakoś jeszcze mogę to wszystko robić. To samo, co robiłem 20 lat temu, 40 lat temu, 50 lat temu. Ja się boję właśnie spowolnienia, to znaczy jak człowiek z czegoś rezygnuje, potem już czasem nie wraca do tego. Także ja mam pewną misję, oczywiście po pierwsze dla siebie, dla własnej satysfakcji, żeby dokończyć te utwory, które chcę, a jest ich jeszcze ponad 20 i niektóre dużych rozmiarów, także muszę mieć trochę też czasu. Dla mnie najważniejsze zawsze jest to, co siedzę w domu przy biurku i piszę po prostu. Koncerty już mnie mniej interesują w tej chwili.
Pan w wymiarze swoich działań uniwersalizujących stworzył wykładnię indywidualnego, osobistego języka muzycznego, ale robiąc to, co pan robi dzisiaj, czuje się pan w jakiś sposób spadkobiercą owego ciągłego awangardyzmu, tego, co nazywamy szeroko rozumianym nowatorstwem w sztuce?
Po 50 latach została odkryta na nowo jak gdyby moja muzyka. Dzięki właśnie takim koncertom, dzięki moim koncertom właśnie tym z panem Greenwoodem, który jest wybitnym jednak muzykiem. Oczywiście to niby nie jest muzyka poważna, ale okazuje się, że jest. Dlatego, bo on na przykład po wysłuchaniu mojej polimorfii napisał odpowiedź, jak gdyby wariację na temat mojej muzyki i okazało się, że jest bardzo dobrym kompozytorem. Ja myślę, że to poszukiwanie stałe czegoś nowego, środku wyrazu zostało we mnie. To ja miałem takie, nazywam, meandrami w mojej drodze twórczej, że czasem zahaczam o tradycję i świadomie to robię, bo wówczas właśnie odkrywam zupełnie inne pokłady w mojej muzyce, które mogę uwydatnić. Także ja ciągle oscyluję między poszukiwaniem, a poszukiwaniem prawdy, żeby nawet tworząc nowe rzeczy i wyszukiwać nowe środki wyrazu, jednak było to zakorzenione w tradycji, żeby to nie było abstrakcyjne, bo takie utwory ulatują później. Można mieć 2-3 lata sukcesu, ale jeżeli się ma 50 lat sukces i nie schodzi się z estrady, no to jednak coś mówi. Pracuję cyklicznie, czyli nad cyklami utworów, znaczy cykl symfonii. Pisałem 8, ale 6 jeszcze nie skończyłem, ale po prostu mam szkice, wiem dokładnie, jak ona będzie wyglądać, także mogę powrócić do tej mojej 6. No i wtedy jeszcze napiszę 9. Wydaje mi się, że tradycja jest taka, że nie należy, albo nie jest konieczne pisanie więcej. Poza tym właściwie mnie wszystkie gatunki muzyczne interesują. Tak jak kiedyś kompozytor musiał pisać i muzykę kameralną, i muzykę churalną, i muzykę sceniczną, i symfonię, i koncerty instrumentalne. Ja dokładnie to samo robię.
Przy okazji dzisiejszego naszego spotkania nie mógłbym oczywiście nie zapytać o kwestie związane z budową Europejskiego Centrum Muzycznego Krzysztofa Pendereckiego. Właściwie realizacja ta powoli dobiega końca. Jakie idee właśnie poprzez to centrum będzie się pan, panie profesorze, starał realizować?
No, po pierwsze, to będzie nieużywane jako sala koncertowa. Oczywiście również pewnie jakieś cykle koncertów zorganizujemy, ale jednak edukacja. Edukacja młodych, zdolnych, wyszukiwanie talentów, pomaganie im. Nie każdy może sobie pozwolić, żeby wyjechać za granicę i tam studiować, a ja mając tylu wielkich przyjaciół, wspaniałych muzyków, pedagogów również. My będziemy ich sprowadzać tutaj. Poza tym chciałbym coś dla dzieci koniecznie też zrobić. Specjalne kursy dla dzieci i też wyszukiwać talenty, bo jest ich bardzo dużo w Polsce. Poza tym mam taką potrzebę, żeby oddać to, co uzyskałem jednak. Całe studia moje to były w Polsce, w Krakowie wówczas. I potem wyjeżdżałem za granicę, byłem profesorem na różnych uniwersytetach. No i okazuje się jednak, że ten poziom pedagogiki w Polsce był o wiele lepszy niż na przykład w Ameryce, czy w Niemczech, czy gdziekolwiek. Także mamy wielką tradycję, mamy zdolnych ludzi. Trzeba tylko ich znaleźć i im pomóc.
A te słowa w pana ustach nabierają tutaj szczególnego wyrazu, w szczególny sposób się uwiarygadniają. Panie profesorze, tych kilkanaście tygodni, jakie pozostały jeszcze do końca tego roku, też rysują się dla pana niesłychanie intensywnie.
Jadę do Chin i tam będę mieć dwa różne programy w dwóch różnych miejscach. Wracam, mam koncert w Poznaniu, zresztą będzie pierwsze wykonanie podwójnego koncertu. Potem nagrywam płytę z moją ósmą symfonię. Potem lecę do, o ile pamiętam, do Caracas na wykonanie polskiego rekwiem. Potem do Brazylii. No i są święta już. Także ten czas jest rzeczywiście wypełniony.
W wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego z Chora Cantorum Gdaniensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego słuchaliśmy fragmentu Stabat Mater z Pasji według świętego Łukasza Krzysztofa Pendereckiego. Utwór Wiosną został zarejestrowany w ultranowoczesnym studiu Alvernia pod Krakowem w wideokomputerowej inscenizacji Grzegorza Jarzyny. Zwyciężczyni 14. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego z października minionego roku Soyang Yun wiele ostatnio koncertowała w Polsce, także pod batutą maestra Pendereckiego, ale w Poznaniu na inauguracji jubileuszu 45-lecia Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia spotkała się prawie ze swoją rówieśniczką, dyrygentką Anną Brus.
Jak
zobaczyłam Annę z batutą, wydawała mi się bardzo podobna do matki. Ma także tyle energii i jest również taka urocza. Gdy się po raz pierwszy zetknęłyśmy, pomyślałam sobie, że może pani Agnieszka Duczmal ją uczyła, bo emanuje podobną energią, którą tak lubię u dyrektorki orkiestry Amadeus. Anna ma po matce tę siłę, wielką energię i życzliwość. Stąd występowanie z Amadeusem daje zawsze wielką radość. Każdy koncert był dla mnie ważny i każdy poprzedzała inna historia. To kolejne emocje, ale mówiąc krótko, grałam z maestro Krzysztofem Pendereckim i z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia w Katowicach. Gdy mnie na początku zapytano, czy zagrałabym pierwszy koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego, początkowo odmówiłam, choć oczywiście wiedziałam, że chodzi o maestro Pendereckiego. Powodem była obawa, że nie dysponuję odpowiednią ilością czasu, aby go dobrze przygotować. Nie znałam tego utworu, nigdy go nie grałam. Chciałam zagrać taki koncert, w którym mogłabym się dobrze poczuć na estradzie. Wolałabym koncert, który już wielokrotnie prezentowałam Szymanowskiego, ani nigdy nie wykonywałam i tylko raz słyszałam ten koncert. Jednakże chęć występu z maestro Pendereckim okazała się silniejsza. Także współpraca z Radiową Orkiestrą w Katowicach. W końcu przygotowałam się i wystąpiłam i chyba wszystko poszło dobrze. Cieszę się, że w przyszłym roku zagram jeszcze dwukrotnie ten koncert w Krakowie i jeszcze się wtedy lepiej przygotuję i będę się czuła lepiej na scenie. Maestro mnie spytał, czy już wykonywałam jego koncert. Odpowiedziałam, że jeszcze nie. Wtedy przyrzekł, że udostępni mi nuty. Niestety później już się nie spotkaliśmy, bo on był w Krakowie, ale tego dnia także miałam koncert. Pomimo to, że się nie spotkaliśmy, umówiliśmy się następnym razem. I gdy tylko zaistnieje taka okoliczność, chętnie zagram jego koncert. A gdy usłyszałam jego trzecią symfonię, wiedziałam, że to jest mój świat i mój gust. To naprawdę niesamowity utwór. W lipcu ukończyłam praktycznie szkołę i teraz gram koncerty z orkiestrami. Także wykonuję recitale solowe, biorę udział w koncertach kwartetu i jeszcze koncert mistrzuję orkiestrze kameralnej w Bazylei. A więc zdarza mi się wykonywać kilka czynności równocześnie. Teraz dziennie ćwiczę po 7-8 godzin dziennie, co stało się praktycznie normą. Podczas studiów zdarzały się okresy tak intensywnej pracy, ale również bywało, że był wolniejszy tydzień, gdzie odpoczywałam od instrumentu. Nawet czasami był miesiąc przerwy. W tej chwili jest to absolutnie niemożliwe. Wszystko jest tak napięte, że konieczna jest taka intensywna praca nawet do 9 godzin dziennie. Mam nadzieję, że to wszystko wytrzymam i próbuję także znaleźć chwilę na przyjemności. Tu zawsze jest miło, ponieważ ludzie są tacy serdeczni. Koncerty w Polsce dają naprawdę dużo frajdy. Przyszłość na przykład bardzo intensywna. Mam w przyszłym tygodniu 4 koncerty z muzyką kameralną. Do grudnia bardzo dużo pracy. Z kwartetem w Japonii w grudniu. Jeszcze w listopadzie mam także 4 koncerty z orkiestrą w Brazylii, gdzie gram pory roku Astora Piazzolli. W międzyczasie będę we Wrocławiu z Mozartem i zagram koncert i rondo. Będę miała naprawdę dość. W tym roku praktycznie nie miałam wakacji. Taki był mój wybór. Jestem młoda i chcę pracować, ale już w przyszłym roku muszę zaplanować urlop. Obiecuję sobie, że to będą 2 tygodnie bez skrzypiec. A Boże Narodzenie gdzie? Prawdopodobnie nad Jeziorem Bodeńskim u rodziców mojego chłopaka. No i moja siostra przylatuje z Korei, a więc czeka nas piękny czas. A chłopak także jest Koreańczykiem? Nie, jest Niemcem. Thank you. Tak na 14. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego w 2011 roku Soyoung Yun prezentowała z Iryną Winogradową Allegrissimo z pierwszej sonaty F-moll Sergiusza Prokofiewa. Mówiono o nim po konkursie chopinowskim wielki przegrany. Ingolf Wunder, zdobywca drugiej nagrody warszawskiego konkursu, był gościem w Koszalinie, gdzie z solistą rozmawiała Beata Górecka-Młyńczak.
Gratuluję koncertu.
Thank you.
Jak bardzo konkurs chopinowski i nagroda zmieniła pana życie artystyczne i życie w ogóle?
Big competition always...
Duży konkurs, taki jak konkurs chopinowski, bardzo zmienia życie i tak się stało w moim przypadku. Dzięki niemu poznałem także mojego mentora, profesora Adama Harasiewicza. To było wielkie doświadczenie. Czy z perspektywy czasu wybrałby pan taką samą drogę artystyczną raz jeszcze?
Yes, for sure.
Tak, oczywiście. To wielki konkurs pianistyczny i bardzo ważny dla młodych pianistów. A Chopina też pokochał pan tak od razu, od pierwszego zagrania, usłyszenia? Nie, generalnie nie. Ta miłość do Chopina zaczęła się, kiedy zacząłem nad nim tak naprawdę pracować, przed konkursem w 2010 roku. A dlaczego zdecydował się pan zamienić skrzypce na fortepian i to w wieku 14 lat, czyli dosyć późno? To był zbieg okoliczności, czy też szczęście, jakkolwiek by to nazwać. Spotkałem odpowiednią osobę w odpowiednim momencie. Jedną z nagród tego konkursu, konkursu chopinowskiego, był kontrakt wytwórni Deutsche Grammophon. Mamy już pana pierwszą płytę. Jaki miał pan pomysł na ten album? Co chciał pan przekazać w swoich interpretacjach? Najważniejsze było dla mnie nagranie programu, które zaprezentowałem podczas konkursu chopinowskiego. Studio nagraniowe oczywiście bardzo różni się od sali koncertowej, ale chciałem zarejestrować program konkursu.
Again in the studio.
A czy ma pan ulubiony utwór Chopina na tej właśnie płycie? Szczerze mówiąc, minęło już trochę czasu, odkąd nagrałem ten album i nie słuchałem go ostatnio. Ciężko mi teraz coś wybrać, ale myślę, że to mógłby być Polonez Fantazja. Pewnie tak jak każdy pianista przywiązuje pan wagę do instrumentu, na którym gra. Czy w studiu mógł pan sobie wybrać instrument do nagrywania? Tak, miałem taką możliwość. Kilka miesięcy przed nagraniem poleciałem do Berlina, żeby przetestować kilka fortepianów i wybrałem ten, który najbardziej mi odpowiadał. Steinway?
Of course.
Przypuszczam, że będą kolejne płyty dla wytwórni. Czy już zastanawiał się pan, jaki tam będzie materiał muzyczny? Tak, kolejna płyta wyjdzie w styczniu 2013 roku i znajdą się na niej utwory obejmujące 300 lat muzyki, od Scarlattiego do nawet muzyki filmowej. Na recital w Kołobrzegu i w ogóle na trasę koncertową po Polsce przygotował pan przeróżną muzykę, między innymi Mozarta. Z fizjonomii trochę jest pan podobny do Mozarta. Czy to jest także jeden z ulubionych pana kompozytorów? Tak, to jeden z moich ulubionych kompozytorów, którym bardzo oddziaływuje na mnie i na innych muzyków. Ta sonata także znajdzie się na mojej płycie, która ukaże się w styczniu. Pana żona jest Polką. Gdzie się spotkaliście? I czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? Umówiliśmy się, że nie będziemy mówić o naszym życiu prywatnym. Chciałbym zachować rzeczy prywatne prywatnymi i o nich nie rozmawiać. To w takim razie do pani pytanie, czy jest pani pierwszym krytykiem i recenzentem gry męża?
Wydaje mi się, że tak.
That you are my critic. Yeah, of course.
Kolejne koncerty jeszcze w Polsce, czy już za granicą?
I will play a 4th Beethoven concerto in Opole. And Wrocław, and then we go to Vienna Concert House, Hanover and the Japan Tour.
Częściej gra pan solowe recitale, czy też właśnie koncerty z orkiestrą?
Both,
to
I would say
pół
it's
na
half,
pół.
Half.
Jakich innych kompozytorów by pan jeszcze wymienił? Chopin, Mozart, Beethoven? Jest bardzo wielu kompozytorów, których cenię, ale bardzo starannie dobieram to, co gram. Czy lubię jakiegoś kompozytora, zależy w dużej mierze od kompozycji, od utworu, który gram, który mi się podoba. Jest to Chopin, Mozart, jest Beethoven i wielu, wielu innych.
So will Mozart and also Beethoven. Pozdrawiam słuchacze Ingolf Wunder. Thank you.
Ingolf Wunder zaprezentował fragment z Poloneza Fantazji Fryderyka Chopina. Nagranie pochodziło z pierwszej płyty solisty dla Deutsche Grammophon. Łukasz Długosz wprawdzie w ostatnim roku nagród konkursowych już nie zdobywał, ale wygrał 17 konkursów, łącznie z monachijskim ARD i konkursem w Odensee, a na paryskim Jean-Pierre Rampala zajął drugie miejsce. Zanim Halina Więcek przybyła, zaprezentuje wywiad z flecistą, opowie o najważniejszych zdarzeniach w szczecińskim życiu muzycznym na początku sezonu.
Interesujący recital pianisty Sławomira Wilka w zamku z kompozycją Karla Lewego, szczecińskiego XIX-wiecznego twórcy. Znakomity występ gitarzysty Krzysztofa Meisingera z kapelą Bydgoszczensis, promujący jego nową płytę nagraną z zespołem St. Martin de Fields. Ciekawe koncerty filharmoniczne. Te wydarzenia mocno zapisały się w październikowym kalendarzu muzycznym Szczecina. Długimi, gorącymi brawami publiczność nagrodziła w pierwszy piątek października występ flecisty Łukasza Długosza. Najbardziej znany w świecie polski flecista tym razem zaproponował koncert Lowella Libermana, szwajcarskiego kompozytora osiadłego od lat w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszących mu symfoników prowadził Michał Dworzyński. Łukasz Długosz porwał publiczność nie tylko błyskotliwą wirtuozerią, ale i pięknym, szlachetnym dźwiękiem, subtelnym rysowaniem odcieni dynamiki i przemyślaną interpretacją.
Jest to koncert bardzo wymagający, przede wszystkim nastawiony na linię melodyczną, dedykowany wybitnemu fleciście Jamesowi Galwayowi, który słynie ze śpiewności dźwięku, śpiewności frazy, no i przede wszystkim wspaniałej techniki, taki guru fletowym. Jest to muzyka z pograniczem klasycznej i filmowej i bardzo czasami przypomina muzykę z wielu filmów, w tym Władcy Pierścieni. Karierę buduje się na tych wielkich salach. Właśnie wróciłem niedawno z Holandii, gdzie grałem w koncert Gebau z holenderskim dyrygentem. Teraz lecę na zaproszenie Pierre Bouleza do Paryża. Wykonam koncert Krzysztofa Pendereckiego. Jest zagranicznych propozycji bardzo dużo. Do końca roku będę w Niemczech, w Düsseldorfie, w Dortmundzie i w następnym roku będzie ekspansja na Japonię i Chiny. Są to państwa, w których jest flet uwielbiany, jest na pierwszym miejscu razem z fortepianem jako instrument solowy. Dopiero przyszedł do Polski 50-60 lat temu. I to za sprawą wielkiej postaci Jean-Pierre Rampala. Koncertów jest bardzo dużo. W repertuarze mam na pewno około 40. Oczywiście przybywa ich coraz to więcej. Wielu wspaniałych kompozytorów pisze specjalnie dla mnie koncerty. Będziemy współpracować razem z Pawłem Mykietynem. Będziemy razem tworzyć koncert, który mamy prawie wykonać w Filharmonii Łódzkiej jesienią 2013 roku. Również Grażyna Pstrokońska Nawratil pisze koncert. Oprócz tego powstały koncerty Piotra Mosa, dwa koncerty i kwartet. Przepiękne. Staram się, żeby w roku jeden lub dwa koncerty zawsze ujrzało światło dzienne. Mam to na uwadze, że zawsze się staram, żeby to było z dobrą orkiestrą, w dobrych salach, żeby było zwieńczone nagraniem na płycie. Tak.
A propos płyt, to nie tylko w Polsce je pan nagrywa.
Tak, oczywiście, teraz się ukaże na jesieni płyta nagrana z London Symphony Orchestra, wydana dla Sony Naxos, z koncertem Michaela Collina, to jest amerykański kompozytor. Ja miałem przyjemność ten koncert prawykonywać. W najbliższych planach wydawniczych to również dla firmy Naxos pojawi się płyta z koncertem fletowym Krzysztofa Pendereckiego, nagrany z Filharmonią Narodową pod batutą Antoniego Wita. Ponieważ jest wiele nagrań koncertów barokowych, klasycznych, romantycznych, staram się pokazywać przede wszystkim muzykę współczesną polską. Ja jestem dumny, że jestem Polakiem i że mamy tak wspaniałych kompozytorów. Jeżeli my nie będziemy tej muzyki pokazywać naszej, nie będziemy jej promować, to nikt nie będzie miał do niej dostępu, bo nikt się nie będzie tak interesował.
Oto fragment z cyklu Myśląc o Vivaldim Grażyny Pstrokońskiej Nawratil w interpretacji Łukasza Długosza i Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Słowińskiego.
Słuchaliśmy Łukasza Długosza, pianista Daniil Trifonow, na swoje spotkanie z Filharmonią Poznańską i Markiem Pijarowskim oraz publicznością w Auli Uniwersyteckiej wybrał koncert bemol Piotra Czajkowskiego. Z wielokrotnym laureatem rozmawia Ewa Mikołajewska.
Po konkursie chopinowskim, czyli w 2011 roku, wziął pan udział w dwóch kolejnych prestiżowych konkursach i w obu pan wygrał. Pierwszy z nich to 13. Międzynarodowy Konkurs Artura Rubinsteina w Tel Awiwie. To prawda, program tego konkursu odbiegał znacznie od programu konkursu chopinowskiego, podobnie zresztą jak konkursu Czajkowskiego w Moskwie, w którym wziąłem udział w tym samym roku i w którym także wygrałem. Ponadto zdobyłem w Moskwie złoty medal i nagrodę Grand Prix. Bardzo cieszę się z tego zwycięstwa, a ponadto wzbogaciłem wówczas przy okazji mój repertuar o liczne dzieła, również koncertowe. Ale tu, jak się okazało, skończyły się żarty. Rozpocząłem bowiem cygańskie życie wędrującego i podróżującego artysty. Przychodziło coraz więcej propozycji koncertowych, więc rozjeździłem się po świecie. Trochę się oczywiście usamodzielniłem i chwilowo zawiesiłem moje działania konkursowe. Ale lubię ten dreszczyk emocji, atmosferę konkursowej rywalizacji i z pewnością w tej dziedzinie nie powiedziałem jeszcze ostatniego zdania. Ma pan na swoim koncie także debiut w nowojorskiej Carnegie Hall. To było w październiku ubiegłego roku. Grałem tam z Orkiestrą Teatru Maryjskiego pod dyrekcją Walerego Giergiewa koncert fortepianowy Czajkowskiego. Przyznam się, że to było dla mnie duże przeżycie. Po pierwsze ze względu na historię tej słynnej sali, a po drugie ze względu na jej obłędną wręcz akustykę. Także kontakt z maestro Giergiewem był kolejnym źródłem satysfakcji. Wspaniała pomoc z jego strony i atmosfera współpracy. Nieco później zresztą nagraliśmy ten koncert Czajkowskiego na płytę, na której znalazło się także kilka utworów solowych w moim wykonaniu. Cieszę się, bo ta płyta, w każdym razie w Moskwie, cieszy się dużym zainteresowaniem. Czytałam opinię, jaką o panu wydała Marta Argerich. Zachwyca się pana grą, szczególnie wspaniałą techniką. Śledzi podobno pana najnowsze występy na YouTube. Poznałem ją osobiście w Warszawie podczas konkursu chopinowskiego w 2010 roku. Zasiadała wówczas w jury. Pamiętam, że po finałowych przesłuchaniach wszyscy byliśmy zaproszeni na balkon, gdzie siedzieli jurorzy i mogliśmy porozmawiać z nimi o dobrych i złych stronach naszych wykonań i interpretacji. Nieco później spotkałem panią Argerich w Japonii, gdzie odbywał się festiwal muzyki kameralnej. Natomiast po raz ostatni spotkałem Martę Argerich ponownie w Warszawie w ubiegłym roku. I przyznam, że było to dla mnie niezwykłe przeżycie, bo tego samego dnia odbywały się recitale Janusza Olejniczaka, João Maria Pires, Marty Argerich i mój. Byłem szczęśliwy i dumny, że mogłem grać w gronie tak wybitnych i wielkich pianistów. Był to jeden z najważniejszych momentów w moim życiu. Czajkowski to wspaniały kompozytor, twórca nie tylko dzieł symfonicznych, ale też baletów i oper. Kocham jego koncert fortepianowy, bo ma w sobie i liryzm, i momenty pełne dramatyzmu. A poza tym cieszę się, że mogę ponownie grać tu, w Poznaniu. Podczas mojej ostatniej wizyty w Poznaniu grałem pierwszy koncert fortepianowy Chopina, a teraz Czajkowskiego. Jest pan bardzo młodym człowiekiem, ma pan zaledwie 21 lat. Czy cały czas pan ćwiczy na fortepianie? Nie mogę ciągle przebywać w towarzystwie fortepianu, bo przecież wiele czasu spędzam w podróżach, szczególnie w samolotach. I wtedy mam czas, żeby poczytać, pooglądać filmy. Oczywiście dzielę też swój czas pomiędzy Cleveland, gdzie studiuję, i Moskwę, gdzie mieszkają moi rodzice. Muszę też znajdować czas na odpoczynek i przygotowanie nowego repertuaru. A rodzice oczywiście bardzo tęsknią. Jestem jedynakiem. Ja zresztą także tęsknię. Nie. Jednak po kilku latach rozłąki, bo studiuję przecież w Ameryce już trzeci rok, trochę przyzwyczailiśmy się do tych rozstań. Najgorszy był chyba pierwszy rok, kiedy przez wiele miesięcy, właśnie ze względu na naukę, nie mogłem pojechać do domu. Ale dużo teraz rozmawiamy na Skype'ie i przez telefon. Thank you.
W wykonaniu Daniła Trifonowa słuchaliśmy trzeciego mazurka C-moll z opusu 56 Fryderyka Chopina, zarejestrowanego podczas konkursu w 2010 roku w Warszawie. Nowy sezon, nowe otwarcie, nowy szef, czyli Joanna Wnuk-Nazarowa w rozmowie ze Stanisławem Wierą mówi o planach koncertowych Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Aleksander Libraś to rzeczywiście dyrygent wszechstronny. On odebrał wykształcenie bardzo wielokierunkowe, bo studiował muzykę dawną u Aaron Kurta i u Ottona Koppmana. Był chórzystą w operze przez jakiś czas jako młody człowiek. Prowadzi Münchner Kammerorchester. Można powiedzieć, że będzie on kontynuował wszystkie te najlepsze kierunki, które poprzedni szefowie w Ospru i Nospru rozwijali, bo przecież Antoni Witt też robił opery w wersji estradowej. Gabriel Chmura wrócił do Mozarta i Haydna i nadał orkiestrze lżejsze brzmienie i bardziej wyrafinowany, subtelniejszy dźwięk. Także ja się cieszę, że to wszystko jest kontynuowane, a najbardziej dla mnie też cenne jest to, że on chce pierwsze polskie wykonania rozmaitych utworów ciekawych, z którymi się zetknął w swojej działalności dyrygenckiej na zachodzie Europy, tutaj prezentować. I tak na swoim koncercie listopadowym pokaże znakomitego kompozytora japońskiego, Hosokawy, utwór napisany pod wpływem wydarzeń ostatniego tsunami, tej tragedii, którą niedawno przeżywała Japonia i cały świat wraz z nią. Będzie prowadził nie tylko te duże piątkowe koncerty, ale także poranki. Na poranku noworocznym tym razem nie będzie Jana Straussa syna, będzie Wesele Figara, pierwszy i drugi akt Mozarta ze znakomitą Christiane Oelce, Stefanem Gencem, ale też Agatą Wilewską, Polką, która śpiewa w Niemczech, nie śpiewa w Polsce. Z wielkiej klasyki sławnej, a bardzo rzadko w Polsce wykonywanej, razem z Aleksandrem Libraisiem, jedna z najwybitniejszych altowiolistek świata, Tabea Zimmermann. Tym razem wykona Schwanendreiera na altówkę z orkiestrą symfoniczną Hindemita, czołowy utwór na ten instrument. Aleksander Libraś, jeśli chodzi o poranki, taki wymyślił sobie temat szekspirowski, gdzie będzie Sen nocy letniej, będzie pieśń o wierzbie z Otella, śpiewała Ewa Wezon, która ostatnio błyszczy z Wrocławia. No i oczywiście ukochany przez publiczność balet Romeo Julia Prokofiewa, wybór części. A na zakończenie sezonu Wagnera Walküria, pierwszy akt, bo przecież będziemy mieć rok wagnerowski, 200. rocznicę urodzin, zarówno Wagnera zresztą, jak i Verdiego. Co do rocznic, są kompozytorzy trochę mniej w Polsce znani. Taka rocznica, na przykład 120. rocznica urodzin Dariusza Mio, inspiruje do tego, żeby zrobić koncert. I Ruben Silva, Boliwijczyk, działający w Polsce, zamieszkały od lat tutaj, z wybitnym młodym akordeonistą Maciejem Frąckiewiczem, dadzą taki poranek właśnie w grudniu. Pierwsza połowa 13 roku będzie u nas pod znakiem Witolda Lutosławskiego, druga połowa w przyszłym sezonie naturalnie pod znakiem Pendereckiego i Góreckiego. Wszyscy bardzo związani z naszą orkiestrą, że Penderecki i Górecki to wszyscy wiedzą, Lutosławski to już są dzieje dawne, młodzież nie wie o tym, że Lutosławski tutaj często do Wospru dawniejszego przyjeżdżał, nagrywał, ale przede wszystkim ćwiczył sobie swoją sztukę dyrygencką przed podróżami na zachód, na daleki zachód, bo aż do Stanów Zjednoczonych. Był zawsze bardzo dla orkiestry miły, skromny. Prosił kolegów, żeby pomogli w jakiś sposób mu, bo przecież nie jest on zawodowym dyrygentem. No i bardzo były te relacje miłe, obustronne. W związku z tym mamy aż 3 koncerty, które są Witoldowi Lutosławskiemu poświęcone. Przypomnę, że naszym pierwszym dyrygentem gościnnym jest Stanisław Skrobaczewski, który będzie kończył za rok dosłownie 90 lat. I jesteśmy umówieni jak zwykle na koncert w maju. No jak Skrobaczewski, to musi być Bruckner. Zaprezentuję tym razem 7. symfonię Antona Brucknera z tym niesamowitym adagiem, tą taką wolną częścią po śmierci Wagnera. Także to na pewno będzie wspaniałe przeżycie dla muzyków również pracować ze Stanisławem Skrobaczewskim. Zawsze jest to szalenie inspirujące.
To był fragment z Concerto Grosso Krzysztofa Pendereckiego, prezentowany przez Andrzeja Bauera, Bartosza Koziaka, Rafała Kwiatkowskiego, Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. A w Filharmonii Świętokrzyskiej gościł Piotr Wijatkowski, ceniony dyrygent i wieloletni szef artystyczny Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie, którego Leszek Ślusarski zapytał, jak godzi różne dziedziny swojej działalności.
Świat rzeczywiście pędzi. Te trzy rodzaje działalności to w zasadzie domena wszystkich aktywnych dyrygentów. Nie da się ukryć, że wszyscy pędzimy w życiu koncertowym i prezentujemy naszą sztukę, bo to jest nasze powołanie, bo to kochamy. Ja uwielbiam koncerty. Nie wyobrażam sobie życia bez estrady, bez tego, żeby wyjść i zagrać jak najpiękniej się da, jak najwierniej się da muzykę. To jest istota tego zawodu. Działalność organizacyjna. No, dyrygent jest też liderem zespołu, czasami liderem instytucji. To jest wpisane w ten zawód. Rzeczywiście dość często nie jest łatwo pogodzić jedno z drugim, bo każdy, kto zarządzał instytucją 100 czy więcej osobową, doskonale wie, z jakimi problemami musi się stykać. Kultura na dodatek nie jest branżą produkcyjną, że tak powiem, tylko jest branżą, która wymaga jeszcze nieustannego pozyskiwania środków finansowych, pozabudżetowych i budżetowych. Tak rzeczywiście nie jest to łatwe, ale jest to wpisane w ten zawód. No a trzeci, równie istotny filar, czyli pedagogika. W zawodach artystycznych jest rzeczą oczywistą, że przekazuje się swoją wiedzę, swoje umiejętności następnym pokoleniom. Tu w dalszym ciągu mamy zasadę mistrz i uczeń. To jest absolutna podstawa, dlatego każde doświadczenie, które zbieramy z każdym dniem naszej pracy, chcemy też przekazać innym, żeby, krótko mówiąc, było im łatwiej. Mi też wielcy mistrzowie przekazywali swoje tajniki. Ja też dzięki ich inspiracji mogłem sam odkryć też w sobie jakieś inne pokłady wrażliwości, otwartości na wiedzę. Także to jest zupełnie naturalne, rzeczywiście niełatwe w zawodzie dyrygenta, ale te trzy działalności musi połączyć w jedno.
W Lublinie sporo ruchu, jeśli chodzi o lokalizację instytucji muzycznych, a o tym wszystkim Dorota Gonet.
To prawda, przed lubelskimi melomanami, myślę, prawdziwe wyzwanie. Jakiś czas temu już mówiłam o planowanej przeprowadzce dwóch najważniejszych instytucji muzycznych w naszym mieście, no i właśnie nadszedł ten dzień, kiedy Teatr Muzyczny i Filharmonia Lubelska opuściły progi gmachu zwanego przez Lublinian prześmiewczo Teatrem w Budowie. Od ponad 30 lat planowano remonty, przebudowy, rozbudowy i nic się nie działo aż do teraz. Za nami ostatni koncert i ostatni spektakl w sali przy ulicy Skłodowskiej 5. Obie wspomniane instytucje opuściły gmach na 3 lata. W tym czasie oczywiście nadal odbywać się będą wszystkie zaplanowane imprezy, ale nie ma co ukrywać. Teraz piątkowe wyjście do Filharmonii będzie wymagać nieco więcej wysiłku. Orkiestra przenosi się bowiem z centrum do nieco oddalonej dzielnicy, wypożyczając salę na próby i koncerty od Akademii Medycznej. Jeszcze dalej przeprowadza się Teatr Muzyczny praktycznie na obrzeża miasta. Zgodzą się więc Państwo, że przed obiema instytucjami, a także przed ich publicznością chwila prawdy. Czy okaże się, że odległość i dawne przyzwyczajenia nie będą stanowiły przeszkody w bywaniu na koncertach i spektaklach? Jak wypadł pierwszy koncert Orkiestry Filharmonii w nowym miejscu? O tym opowiem następnym razem. Ale już teraz zapowiadam wydarzenie, które przygotowuje Teatr Muzyczny. 17 listopada lublinianie obejrzą Nabucco Giuseppe Verdiego z Andrzejem Dobberem i Jolantą Żmurko-Kurzak w rolach głównych. Myślę, że brzmi imponująco. Szczególnie, że przypominam, mówimy o mieście, które nie ma ani gmachu, ani teatru stricte operowego.
Niedawno spektakularne otwarcie Opery Podlaskiej. Sporo się dzieje, jeśli chodzi o budowę nowych sal koncertowych w Polsce. Co się będzie działo z budynkiem, który na 3 lata obie instytucje opuszczają?
Budynek będzie przebudowywany i podobno, mówię podobno, bo my w Lublinie z wielkim sceptycyzmem odnosimy się do wszelkich obietnic związanych z tym gmachem, ale podobno ma być to spotkanie Centrum Kultur. Budynek, w którym dziać się będzie wszystko. Od muzyki klasycznej począwszy, poprzez muzea, poprzez sztuki plastyczne i oczywiście teatry dramatyczne. Zobaczymy, poczekajmy 3 lata.
Omówienie Nabucca, Verdiego i nowej poznańskiej cyganerii Pucciniego w naszym następnym magazynie. A dzisiaj sławnym chórem Va Pensiero z Nabucca z Poznania żegnają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.